Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu. Kto pamięta ostatni wykład, jaki wspólnie tutaj mieliśmy, jakieś chyba 3 tygodnie temu, może 4, to było dziedzictwo 2,5 pokolenia. Ja chciałem potem tam jeszcze zakończyć pewnymi myślami związanymi z 9,5 pokoleniami, czasu mi zabrakło, co też dobrze się stało, bo tam miałem materiał na parę jeszcze minut tylko, dzięki temu, że zabrakło mi wtedy czasu. Dzisiaj do tego tematu powracam, ale w międzyczasie temat z tych paru minut rozrósł się do pełnego całego wykładu. Także dzisiaj powiemy sobie o dziedzictwie 9,5 pokolenia, w przeciwieństwie do tych 2,5, o których mówiliśmy poprzednim razem. Przypomnę, że 2,5 pokolenia, które miało swoje dziedzictwo po wschodniej stronie Jordanu, przedstawia te klasy ludu Bożego, które ostatecznie znajdą się na fazie duchowej w Bożym Królestwie. Natomiast pozostałe 9,5 pokolenia, a 9,5 pokolenia to w sumie ile pokoleń? 10, prawda? 9. I to, że to jest półka 10, to nie zmienia faktu, że jest to 10. pokolenie. A 10, tak jak wiemy, liczba, która w Biblii oznacza doskonałość natur niższych od boskiej. Czyli też ta liczba 10 pokoleń, które po zachodniej stronie swoje dziedzictwo znalazły, reprezentuje zbawienie tych klas ludu Bożego, które są na poziomie niższym niż poziom boski. Czyli ta zachodnia strona, to właśnie świat ludzkości, tak zwana cała klasa restytucyjna, do której także i my się będziemy zaliczali, ponieważ w Królestwie nasze wieczne dziedzictwo znajdzie się po zachodniej stronie Jordanu. Jeszcze jedna uwaga na początek. Ten temat, który będę dzisiaj bratersku przedstawiał, w szczególe werset po wersecie nie został nigdzie wyjaśniony w literaturze prawdy. Są tylko ogólne wzmianki brata Russella, brata Johnsona na te tematy, natomiast poszczególne wersety jako takie nie są nigdzie wyjaśnione jeden po drugim. Z tego powodu musiałem szukać natchnienia, interpretacji, wyjaśnienia w innych podobnych tematach, które są wyjaśniane gdzie indziej i transportować, przenosić to na to, co będziemy obecnie czynili. Zatem w każdym takim przypadku, gdzie będę mówił o pewnych rzeczach, które dosłownie, literalnie nie zostały wyjaśnione, które są jak gdyby tylko transportem skąd inąd, ja będę na to bratersku uwagę zwracał, żebyśmy wiedzieli, w którym przypadku członkowie Gwiezdni nie podali wyjaśnienia jako takiego, ponieważ okazuje się, że nie wszystkie rzeczy do tej pory są w Biblii wyjaśnione. Rozwój sytuacji, w której żyjemy, wskazuje, że prawdopodobnie Bóg tak to zamierzył. Członkowie Gwiezdni odeszli. Aktualnych prawd bieżących, prawda, które by nam były, jakoś nie ma. A najwyraźniej Bóg zamierzył, żeby te prawdy, które podali członkowie Gwiezdni, czy brat Joli później jeszcze, są dla nas wystarczające. Bo nie mamy żadnych następnych. Wobec tego tam, nawet jeżeli nie jest coś wyjaśnione dosłownie werset po wersecie, to najwyraźniej to, co już znamy, to, co zostało podane przez innych sług, ma być wystarczające dla nas. Dlatego też spróbowałem ten temat właśnie tak samo potraktować, bo te słowa będą mogli zobaczyć, ocenić, jak to wszystko wygląda. Zatem tytułem wstępu przypomnę, bo też o tym mówiłem tamtym razem, że ogólne znaczenie podbijania zachodniego Kanaanu przez wybijanie mieszkańców rodzimych tego Kanaanu przedstawia walkę ludu Bożego w wieku Ewangelii pod wodzą naszego Pana, Jozuego, który walczy z wrogami zamieszkującymi Kanaan, czyli naszą sferę ducha i prawdy. Kanaan to sfera ducha i prawdy, nasza sfera ducha i prawdy, albo jeszcze inaczej nasz umysł, wola i serce, bo prawda mieszka w naszym umyśle, woli i sercu. I w naszym umyśle, woli i sercu mamy kogo? No wrogich mieszkańców, Kanaanitów. To są ci wrogowie, których odziedziczyliśmy z dziada, pradziada. Czasami tych wrogów jeszcze w sobie rozwijamy sami przez niewłaściwe postępowanie. I Bóg mówi, ta sfera twojego, sfera w ten Kanaan, sfera ducha i prawdy, tak, prawdy i ducha może w tej kolejności, jest zamieszkała przez wrogów. Ci wrogowie są w twojej woli, umyśle i sercu. Jeśli chcesz być kiedykolwiek w królestwie, musisz ze swojej woli, serca i umysłu wybić wszystkich wrogów. Co Bóg pokazał w obrazie niszczenia wrogów zamieszkujących, ludów zamieszkujących Kanaan. Dopóki ci starzy mieszkańcy Kanaanu znajdują się w naszym Kanaanie, w naszym umyśle, woli i sercu, dopóty jesteśmy w stanie wojny. Czy nasze życie nie jest w stanie wojny? Z różnymi naszymi słabościami, upadłościami, niedoskonałościami? No, chyba, że ktoś nie walczy, prawda? Zaprzyjaźnił się z nimi, zawarł z nimi pokój i może jeszcze nawet z nimi razem jest w jednym szeregu. No to wtedy nie ma wojny. Ale jeżeli ktoś nie pogodził się z własną niedoskonałością, to jest w stanie wojny. Z tymi niedoskonałościami, które dziedzicznie w sobie nosi, być może nawet niektóre rozwinął w swoim życiu do tej pory, postępując nieopatrznie, nieuważnie, niezgodnie z zasadami Słowa Bożego, mógł przyczynić się do rozmnożenia tychże wrogów w swoim sercu, woli i umyśle. Jak tych wrogów pokonamy, gdy tych wrogów pokonamy, kiedy tych wrogów pokonamy, zamieszkamy w pokoju na wieki. Ale to zależy od tego, jak szybko pozbędziemy się starych, wrogich mieszkańców, którzy siedzą w naszym umyśle, woli i sercu w naszym Kanaanie. To jest obraz ogólny. Ta zachodnia strona jest opisana bardzo dobrze, jak ona była podbijana. I ona służy do pokazania walki i w wieku Ewangelii, i w wieku tysiąclecia. Chociaż gdy wejdziemy tak w bardziej szczegółowy obraz, wtedy rozbijamy zachodnią i wschodnią stronę. Najpierw dziedzictwo zdobywają 2,5 pokolenia na wschodzie. To o tym mówiliśmy poprzednim razem. Pamiętamy, jak te 2,5 pokolenia nie chciały początkowo walczyć za braci po stronie zachodniej. Jak to oznaczało zagubienie wieku Ewangelii na początku tego wieku nauki o restytucji, że nie ma zbawienia dla świata, jest tylko zbawienie teraz, tu i teraz, w obecnym czasie, w obecnym życiu i róbmy wszystko, żeby wszystkich nawrócić w tej chwili, a w tysiąclecia nie ma, zagubienie nauki o restytucji. Nasz Pan się na nie zgodził na to, żeby ta nauka została na wieki zagrzebana i pod koniec wieku Ewangelii przywrócił naukę o restytucji poprzez swoje narzędzia i pokazał, że jest zbawienie po zachodniej stronie Jordanu dla całej reszty ludzkości, która w międzyczasie, w obecnym życiu jest pomijana, bo nie posiadają niezbędnego elementu wiary, albo potem nie posiadają gorliwości, entuzjazmu, by się poświęcić, nawet jak wierzą, to być może nie są na tyle gorliwi w poświęceniu, żeby pójść za Panem wąską drogą, bo podróżowanie za Bogiem w obecnym życiu nie jest łatwe. Nasz Pan porównał to do podróżowania wąską drogą. W tysiącleciu droga będzie o wiele bardziej wygodna, tam będzie łatwiej podróżować. Także zajmiemy się obecnie tak dziedzictwem po zachodniej stronie Jordanu, świat ludzkości, 9,5 pokolenia, czyli w sumie 10 pokoleń, którzy mają w tejże walce być wspomagani przez klasy zebrane w wieku Ewangelii, przez 2,5 pokolenia, przez maluczkie statko, przez wielką kompanię i obydwie klasy godnych. Przechodzimy zatem do Jozuego pierwszego rozdziału. I zobaczymy, jak tam nasz Pan przypomina, pod koniec wieku Ewangelii, nasz Pan przypomina o zbawieniu, jakie jeszcze czeka świat ludzkości w wieku tysiąclecia. Jozue, pierwszy rozdział, wersety na początek 10 i 11. Od 10 do końca tego rozdziału, do 18 przejdziemy na razie. I werset 11. Przejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi. Przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za 3 dni przeprawicie się tu przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Pan, Bóg wasz, daje wam na własność. Czyli mamy tak polecenie. Wtedy wydał Jozue przełożony ludu. Jozue, tak wiemy, nasz Pan. Przełożenie ludu to wodzowie ludu Bożego, tych, których Pan używa. Pod koniec wieku Ewangelii Jezus poleca, aby jego narzędzia przypomniały ludziom, poleciły ludziom przygotować się do podboju sfery ducha i prawdy Kanaanu wieku tysiąclecia, ziemi po zachodniej stronie. Mówią, że to będzie to za 3 dni, w ciągu 3 dni. Jak ten trzeci dzień należy rozumieć? Trzeci dzień, tysiącletni dzień, dzień o 1000 lat. Liczony jest on, te dni liczone są od początku wieku Ewangelii. Wiemy, że wiek Ewangelii był w 5000-letnim dniu, tak? 4128 zbudzenie, stworzenie Adama. W 5000-leciu pojawił się nasz Pan od Adama, wobec tego 3 dni później, w 7000-letnim dniu o 1000 lat będzie zbawienie, przygotujcie się do zbawienia świata ludzkości. Przygotujcie sobie żywność na drogę. Ta żywność na drogę to symbolizuje przygotowania do tego zbawienia. Trzeciego dnia, w 5000-letnim dniu od stworzenia Adama rozpoczął się wiek Ewangelii. 3 dni później rozpoczyna się wiek tysiąclecia. 12-15. Do Rubenitów, Gadytów i połowy Manasesa rzekł Jozue. Pamiętajcie o rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa wasz. Pan Bóg wasz dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. Czyli jesteście już jak gdyby po swoim zbawieniu. Pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa Pana. Pan Bóg wasz dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci, bydło nie zostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu. Wy wszyscy zaś dzielni mężowie, przeprawcie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wesprzecie ich. Aż Pan także waszym braciom, podobnie jak wam, da odpoczynek i oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą Pan Bóg wasz im da. Wtedy powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu na wschodzie. Czyli mamy znowu przypomnienie tym trzem klasom, różnymi naukami, szczególnie znowu teraz, pod koniec wieku Ewangelii, że ich dziedzictwo, które zdobyli w wieku Ewangelii, stanie się ich wieczną i stałą własnością, dopiero gdy razem ze światem ludzkości powalczą, żeby ludzkość zdobyła swoje dziedzictwo po zachodniej stronie, czyli w wieku tysiąclecia. Jak to w praktyce wygląda, to przypomnienie? Nauki, które mówią, że bez rozwinięcia przez te 2,5 klasy, czyli przez 3 klasy, prawda? bez rozwinięcia przez was, tak można powiedzieć, tak, językiem bardziej zrozumiałym, bez rozwinięcia przez was charakterów gotowych do bezinteresownej pomocy rodzajowi ludzkiemu, nie będziecie nadawać się do swojego dziedzictwa w antytypicznym kanałie po wschodniej stronie Jordanu, sfery duchowej, ani w anielskiej, ani tym bardziej w boskiej naturze. No bo jeżeli nie będziecie mieli charakterów nadających się, żeby pomagać bezinteresownie innym, to co możecie robić w klasach duchowych? Jak wiemy, nowe stworzenia już w tym życiu muszą rozwinąć charaktery do jakiego poziomu? Do poziomu miłości bezinteresownej. A poziom miłości bezinteresownej to poziom, który znaczy, że dla dobra sprawy jestem gotowy oddać nawet życie. Dla dobra sprawy, za sprawę Boga, jestem gotowy oddać życie i nie ma żadnego problemu. Tak jak nasz Pan dla dobra sprawy był gotowy oddać życie i nie było żadnego problemu. Tak jak wielu braci z Malarskiego Statku Wieku Ewangelii gotowych na to było i nie było dla nich problemu. Wspólne z nas to się. Nawet jak czasami chwilami się wzdragali, wycofywali, jako ludzie słabi, prawda, i lękliwi, to potem mieli zaraz wyrzuty sumienia i potem tym bardziej chcieli się z siebie nawet sami ukarać za tą powolną chwiejność, no bo ich charaktery rozwijały się w ciągu tego życia. To, że ktoś w pewnym momencie upadł, to nie znaczy, że on upadł ostatecznie, prawda? On był cały czas w trakcie rozwoju. Ta miłość bezinteresowna to nie jest miłość bezinteresowna, którą dowolne klasy Malarskiego Statka miały od początku swojej drogi. To jest miłość bezinteresowna, którą oni mieli rozwijać w swoim życiu i na koniec swojego życia do tego poziomu dojść. I wszelkie wcześniejsze ewentualne upadki na tym polu i braki na tym polu oznaczają tylko, że byli w procesie rozwijania, który później z pewnością, jak byli wierni, zakończyli, co zresztą widzimy, prawda, w różnych reformatorach, którzy się zdragali przed śmiercią, nawet podpisywali, że wyrzekają się swoich poglądów, a później wsadzali pierwszą rękę do płomienia, która ten podpis złożyła. Wobec tego, bez rozwinięcia charakterów, które by się nadawały do tego poziomu, nie odziedziczycie swojego, nie będziecie mieli, jeżeli nie będzie na was gotowości, a to się równa odpowiedni charakter. I tak, no więc tak jak mówiłem, nowe stworzenia już w tym życiu muszą rozwinąć charaktery do poziomu miłości bezinteresownej, oddanie życia dla sprawy Boga. Gotowość mieć taką. Natomiast klasy godnych muszą rozwinąć charaktery do poziomu miłości obowiązkowej, nazywanej inaczej sprawiedliwością. Kto tego nie uczyni, kto takiego poziomu nie osiągnie, nie odniema go w 2,5 pokolenia. On się nie będzie nadawał, bo on się nie będzie nadawał do pomagania braciom po zachodniej stronie. Czy wyobrażamy sobie kogokolwiek w duchowej fazie, albo w ziemskiej fazie Królestwa Bożego tu na ziemi w tysiącleciu. Weźmy ziemską fazę, no bo duchowa nie jest dla nas widoczna i wierzymy, że tam jest Bóg na wszystko dobrze pokłada. Wyobraźmy sobie tak zwanych starożytnych i młodocianych godnych, którzy będą przedstawicielami fazy duchowej wobec ludzi. Wyobrażamy sobie młodocianego godnego, starożytnego godnego, który jest niesprawiedliwy w swoim postępowaniu? Jak on by mógł pomóc światu ludzkości? No to się nie nadaje. Czyli Bóg oczywiście nie dopuści żadnego z nich, żeby tam się znaleźli. To są te nauki. Pamiętajmy, że w antytypie to nie jest rozmowa, tylko postawa zajmowane przez antytypy i nauki przez nie głoszone. To nie jest rozmowa, bo to jest tylko w formie rozmowy wszystko pokazane. I nasz Pan co pewien czas przez swoje narzędzia przypominał o zbawieniu zarówno wieku Ewangelii, jak i wieku tysiąclecia. Przypominał także o poziomie charakterów do poszczególnych klas. Czyniąc to szczególnie przez tych, którzy posiadają prawdę na czasie. Gdyż inni nie tylko nie znają wymogów do poszczególnych klas, ale często nawet nie wiedzą o istnieniu tychże klas. Jak ktoś nie zaprawdę na czasie. I znowu ciekawa uwaga. Bóg przypomina to, nasz Pan przypomina to przez tych, którzy znają prawdę na czasie. Mówi o tych klasach, o poziomach tych klas, wymogach do tych klas. Inni tego nie robią, bo nie znają tych nauk, bo nie mają prawdę na czasie, co wcale nie przeszkadza im być członkami tych klas. Przedziwne, prawda? Bo charaktery swoje rozwijają. Z jakiegoś powodu Bóg nie zaszczycił ich prawdą na czasie, co nie znaczy, że ich charaktery nie nadają się do odnośnych klas, które są akurat rozwijane. I niektórzy głoszą, bo znają prawdę na czasie, inni nie głoszą, bo ich nie znają, nie wierzą w te rzeczy, a mimo to mogą być członkami tych klas i są, bo jak wiemy, lud Boży jest wszędzie. 16-17. I odpowiedzieli Jozuemu mówiąc, wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek poślesz, pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i Tobie, oby tylko Pan, Bóg Twój, był z Tobą, jak był z Mojżeszem. Te klasy odpowiadają, szczególnie te klasy, które są w prawdzie, że tak samo będą jemu posłuszni jako wodzowi zbawieniu wieku tysiąclecia, bo Jozue przedstawia naszego Pana już uwielbionego w stanie duchowym. Tak jak byli posłuszni jemu, też naszemu Panu, pokazanym w Mojżeszu. Mojżesz to wykonawca dla Boga wieku Ewangelii, wódz do Bożego wieku Ewangelii, Jozue na wiek tysiąclecia. Wobec tego, tak jak byliśmy posłuszni Tobie, gdy rozwijaliśmy się my sami, jako pokolenie po wschodniej stronie Jordanu, Tak samo będziemy posłuszni Tobie teraz jako w Twojej nowej roli, jako Twoje narzędzia, pomocnicy, których będziesz używał. Będziemy robili wszystko, jak będziesz nam kazał. Życzą mu nawet tak błogosławieństwa, czyli przejawiają pragnienie powodzenia jego misji. Bo ktoś powie, jak to można naszemu Panu życzyć błogosławieństwa, prawda? No to błogosławieństwo może życzyć ktoś jak gdyby wyższy. Oni mu życzą błogosławieństwa swoimi pragnieniami, żeby naszemu Panu misja wieku tysiąclecia się powiodła. 18. Ktokolwiek sprzeciwi się Twoim rozkazom i nie usłucha Twoich słów we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć, tylko bądź mocny i mężny. Swoimi naukami potwierdzają, że karą za niepodporządkowanie się, ktokolwiek nie usłucha Twoich rozkazów, karą za niepodporządkowanie się, a jak się można nie podporządkować było, nie rozwinąć odpowiedniego charakteru. Kto się Twoich słów nie posłucha, kto nie rozwinie odpowiedniego charakteru do poszczególnych klas, to traci stanowisko w danej klasie. Co oczywiście dla tych spodzonych oznaczało niestety którą śmierć w tym życiu. Tyle przypomnienia. Pod koniec wieku Ewangelii przypomnienie dla świata ludzkości o tym, że za 3 dni, trzeciego tysiącletniego dnia po rozpoczęciu wieku Ewangelii wejdą w swoją walkę. O Kanaan, mając bardzo zaszczytnych pomocników. A teraz przenosimy się do trzeciego rozdziału i nasze główne zadanie, ciężka sprawa, główne zadanie to przebiec przez 2 rozdziały Jozuego, 3 i 4. Kto to zrobi? Nie wiadomo, jak nam to się uda. Może znowu zatrzymamy się gdzieś pod koniec, no ale próbujemy. Czyli spróbujemy przejść razem z Izraelem przez Jordan na zachodnią stronę. Jozue 3 i 4 to będzie nasze zadanie główne, bo to było taki wstęp, przypomnienie, że jeszcze nic się nie dzieje. To jest tylko przypomnienie, że tak będzie, że zbliżamy się do momentu nowego zbawienia wieku tysiąclecia. Teraz przejście przy... Co znaczy słowo Jordan? Może od tego zaczniemy. Jordan znaczy dosłownie na polski potępiony, skazany. Potępiony, skazany. Jordan. Zatem Jordan w Biblii przedstawia, i tu właśnie braterstwo, bo będę mówił, zaczynają się zbieranie całej literatury paruzyjnej i epifanicznej w jeden worek. Bo jak zacząłem analizować, co Jordan w Biblii oznacza, to Jordan znaczy dosłownie potępiony, skazany i w Biblii jest, i to są nauki członków gwiezdnych. Różne znaczy, rzeczy oznacza, ale zawsze związane z potępieniem i skazaniem. Bo Jordan to przekleństwo. Jordan to rodzaj ludzki w stanie przekleństwa. Jordan to narody chrześcijańskie, też przeklęte, wyplute. I Jordan to śmierć Adamowa, też przekleństwo. No i sobie tak wziąłem. Tak mówi literatura prawdy. Jordan to przekleństwo, rodzaj ludzki w stanie przekleństwa, narody chrześcijańskie i śmierć Adamowa. Który obraz pasuje tutaj? No śmierć Adamowa. Przecież mamy wiek tysiąclecia, odczytany wieku tysiąclecia. Ludzkość musi wyjść ze śmierci Adamowej i odziedziczyć swój Kanaan. Także to nie jest mój wymysł, że Jordan oznacza śmierć Adamową. To jest napisane w literaturze prawdy. Ale teraz umiejętność, prawda, przeniesienia, to co mówiłem, prawda, przetransportowania tych znaczeń, bo ktoś powie, że to może jest to narody chrześcijańskie. Na pewno nie je. Ich już raczej nie będzie, gdy się rozpocznie wiek tysiąclecia tutaj na ziemi hiszpańskiej. Rodzaj ludzki w stanie przekleństwa? No, dlaczego miałby się rozstępować? Bo Jordan się rozsuszy, prawda? Przechodzimy na drugą stronę. Więc wynika logicznie, że musi to być śmierć Adamowa. 3 rozdział, 4 pierwsze wersety. Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli oni oraz wszyscy synowie izraelscy z Sittim i przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. Po upływie 3 dni, to była ta aluzja, 3 dni, tysiącletnie od początku wieku Ewangelii. Po upływie 3 dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów lewitych niosących ją, to także i wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. Skrzynia przymierza, Arka przymierza przedstawia prawdę na czasie i jej zarządzenia. To stałe, to jest oczywista prawda. Kapłani to maluczkie statko. W wieku tysiąclecia maluczkie statko działające przez godnych, bo maluczkie statko będzie w fazie duchowej, nie będą widoczni, więc maluczkie statko w ich przedstawicielach godnych. Miałem do 4 przeczytać, a przeczytam do 3. Dorabiam jeszcze jeden werset, 4 wracam. Tylko, tak, czyli może się wrócę do 3, żeby było nawiązanie myśli. Gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów lewitych niosących ją, to także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią, arką z kapłanami, odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście, nigdy nie wchodziliście. Powtarzam raz jeszcze, skrzynia, Arka Przymierza, prawda na czasie jej zarządzenia, kapłani, maluczkie statko, reprezentowane w klasach godnych wieku tysiąclecia i ciekawy mamy dystans między arką z kapłanami, a światem ludzkości, rodzajem ludzkim. 2000 łokci. 2000 łokci nie wyjaśnione nigdzie w literaturze, od razu mówię. Nie zostajemy sobie sami. Róbmy sobie z tymi 2000 łokciami, co chcemy, prawda? Więc ja nie znalazłem żadnego wyjaśnienia, a teraz można wszystkie znaleźć wyjaśnienia, bo literatura prawdy jest komputerowo skatalogowana, można, że tak powiem, przez wpisanie odpowiednich fraz przebiec całą literaturę, żeby je wyszukać. Odpowiednie elementy nie ma interpretacji 2000 łokci. To około, na nasze metry to około 900 metrów, czyli Izraelici szli około 900 metrów za tą arką. Spora odległość, prawda? Ale to nieważne. Ważne są 2000 łokci, bo to jest podane w łokciach, a nie w metrach. Tylko tak dla wyobrażenia. Zatem mówię, że być może, nie wiem, to jest tylko sugestia, być może te 2000 łokci oznacza 2000 lat między początkiem zbawienia do klasy maluszkiego statka, a początkiem restytucji. Tutaj pisze, że około 2000 łokci. Sprawdzałem w kodach, czy to słowo około się znajduje. No i jest, bo czasami, wiadomo, tłumacze dają słowo. Czyli naprawdę pisze dokładnie około 2000 łokci. Czyli specjalnie Bóg nie chciał być precyzyjny. Bo gdyby to było dokładnie 2000 łokci, no to wiadomo, zbawienie maluszkiego statka zaczęło się od naszego Pana. Rok 33. Dokładnie dodajemy 2000, mamy 2033. Ale też około. No i czy około 2033 nie może być to? No, bardzo logiczne. Około. No, tylko nikt nie wie, czy troszeczkę mniej, czy troszeczkę więcej. 5 lat więcej lub mniej, 10 lat więcej lub mniej, to będzie około 2000. Jak mamy coś w 2000 i około 2000, to 1980 też jest około 2000, prawda? Więc tu mamy spory margines, prawda? Około. I jest naprawdę, kody też potwierdzają, jest około. I myślę, że to jest właśnie to ukryte. Żeby nie było dokładnej daty co do roku, tylko około 2000 lat. Za chwilę jeszcze zrozumiemy, potwierdzeniem tego, że tak prawdopodobnie jest, jest to, co mamy napisane o powodzie zachowania tej odległości. Czytam raz jeszcze werset 4. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej. I teraz pytanie, zobaczmy, dlaczego? Abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. I to jest to dokładne tłumaczenie, bo oczywiście sprawdziłem, to jest bardzo ważne. Dlaczego sprawdziłem? Bo mnie bardzo zastanowiło. Nie zbliżajcie się za bardzo, za blisko do arki z kapłanami, żebyście wiedzieli, którą drogą iść, bo tą drogą się nie szli. Wydawać by się mogło, że jak ja mam iść za kimś, to jak najbliżej należałoby jego być, żeby nie zgubić tropu, prawda? A tu jest, nie zbliżajcie się za bardzo, żebyście wiedzieli, jaką macie pójść drogą. Znaczy, jakbyście się za bardzo zbliżyli, to nie będziecie wiedzieli, jaką drogą macie pójść. Dziwne, tak? Prawda? Zdawałoby się, że im bliżej, tym lepiej. No, ale właśnie. Tak, Izraelici, by wiedzieć, jaką drogą pójść, mieli się nie zbliżać. Więc teraz, jeżeli te 2000 łokci przedstawiają około, cały czas podkreślam, około 2000 lat różnicy między zbawieniem do maluszkiego statka z wyboru, a wolną łaską do klasy restytucyjnej, to zakaz zbliżania się do arki niesionej przez kapłanów wskazuje na co? Zakaz zbliżania się do praw i obietnic dla maluszkiego statka. Koniec z tamtymi. Zbawienie niebiańskie się kończy w wieku Ewangelii do boskiej natury. W wieku tysiąclecia zostanie otworzona zupełnie inna droga. Wąska z wieku Ewangelii będzie zostawiona szerokim gościńcem świątobliwości. Mamy powiedziane, tą drogą nigdy nie chodziliście. Nie idźcie zbyt blisko. Izajasz 35 rozdział, zajrzyjmy tam. Izajasz 35, 8 i 9. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą, nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka, lecz pójdą nią wybawieni i dobra, lecz pójdą nią wybawieni. Czy taka droga kiedykolwiek istniała w rodzinie ludzkiej wcześniej? Czy była droga, gdzie głupi by nie zbłądził? No chyba, że w raju za tak u Adama, no ale to trwało niecałe 2 lata i Biblia o tym nie mówi. W dozwoleniu po upadku człowieka w grzech nie było takiej drogi. Jest to coś niezwykłego. Nie można jej zbyt blisko praw na maluszkiego statka, bo się nie będzie wiedziało, którędy iść w wieku tysiąclecia. Gdy ktoś idzie zbyt blisko nieaktualnych już praw i obietnic, zbyt blisko, zapatrzony w nie, a już one są nieaktualne, to nie widzi drogi wskazywanej przez prawdę na czasie. Czego świadkami jesteśmy dzisiaj. W przypadku tych, którzy zapatrzeni na zaproszenie do maluszkiego statka, które od wielu lat już jest zamknięte dla nowych kandydatów, nie widzą drogi poświęcenia do innych klas. Idą zbyt blisko arki. Więc bardzo ciekawe. Ten czwarty werset mnie zastanowił, że tak ciekawie mówi o tym nie za blisko, bo nie będziecie wiedzieli, którędy iść, a to jest droga, którą nigdy nie chodziliście, coś nowego. musicie zachować dystans 2000 łokci. Werset 5. A Jozue rzekł do ludu, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Zachęta do poświęcenia się zasadami ludzkości, możemy sobie wyobrazić pod nowym przymierzem, tak by jutro, czyli w następnych wieku tysiąclecia, pozwolili Panu na dokonanie na sobie wielkich cudów. Jakich cudów? No, oczyszczenie ludzi z pozostałości upadku Adamowej i doprowadzenie do doskonałości to nie będzie cud? Izajasz znowu 35. Po co zamknąłem Biblię? Już bym miał otwartą. Izajasz 35. Zajrzyjmy znowu tam. Od 5 do 10. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zamieni się w staw, a teren bezwodny wruszaje i w legowiskach, a w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę sitowie. I potem są te wersety, które już czytałem, też nie będę czytał, będzie tam droga bita i tak dalej. To są te cuda, które się staną. No z pewnością wiemy, nie będę tutaj się rozwodził na temat cudów, prawda? Wystarczy sobie przypomnieć rysunki, które czasami mamy z Izajasza 35, jak jest na rysunku lew, prawda? I obok chyba kotek, czy jakieś inne zwierzę sobie razem leżą i lew się pasie i trawkę sobie zajada. Więc nie będę, bo to by mi odprowadziło, a to mamy tyle rzeczy do omówienia, więc nie mogę wchodzić na boki. Szósty werset. Do kapłanu zaś Jozue rzekł, podnieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed ludem. Zwracam uwagę, nie przed ludem, tylko przed lud. Przed lud mieli przyjść na czoło, bo mieli prowadzić. Przed ludem to tak jakby się w formie popisania, mieli przed ludem przejść. To byłoby bez sensu, żeby ludzie zobaczyli. To tak noszą dzisiaj chrześcijanie, prawda, nominalni tak noszą różne swoje obrazy. I przejdźcie przed lud. Podnieśli więc skrzynię przymierza i szli przed ludem. Potem już szli przed ludem. Mają przejść przed lud i potem ten lud prowadzić. Szósty werset. Tak, żeby stanąć na czele, skoro Arka Przymierza to jest prawda na czasie i zarządzenia, to chyba rozumiemy. Prawda na czasie i zarządzenia prowadzi świat ludzkości drogą, nową drogą, której wcześniej nie znali. Na gościniec świątobliwości do walki ze skłonnościami starego Adama. Siódmy werset. A Pan rzekł do Jozuego, dzisiaj zacznę czynić Ciebie wielkim, tak jest dosłownie. Dzisiaj zacznę Ciebie czynić wielkim w oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będą z Tobą, tak będę z Tobą. Zapowiedź uznania, tak? Ludzkości dla naszego Pana, działającego na rzecz ludzkości w wieku tysiąclecia. Tak jak w wieku Ewangelii, takie uznanie towarzyszyło mu jako Mojżeszowi prowadzącemu lud Boży w wieku Ewangelii. 8 do 10. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię przymierza. Gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich, zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, Boga waszego. Jozue rzekł, po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chetejczyków, Chiwijczyków, Peryzejczyków, Gidgazyjczyków, Amorejczyków i Jebuzejczyków. Mamy tu zapowiedź pokonania wszystkich wrogów zamieszkujących Kanaan klasy restytucyjnej. Pamiętamy, Kanaan to sfera prawdy i ducha, albo inaczej nasze umysły, wola i serce. Umysł, wola i serce klasy restytucyjnej. I werset 10 wymienia aż 7 mieszkańców, prawda? Kto chce, może sobie policzyć. Od Kananejczyków do Jubuzejczyków mamy w sumie 7 różnych złych narodów, które muszą być zniszczone. Co się tu kryje? I tu byłem zadziwiony, co Pat Johnson napisał, bo zawsze ogólnie wiemy, że wrogowie, którzy mieszkają Kanaan, to ogólnie co? Grzech, błąd, sam ludzko i światowość. No to czwórka. A to jest 7 narodów wymienionych. I jak zobaczyłem listę, to nie moja lista, to Brad Johnson nie podał, jak zobaczyłem całą listę, to już byłem zdumiony, bo no oczywiście grzech, błąd, sam luz, oświatowość, to czyli cała czwórka, ale gdyby Johnson wymienia po kolei całą siódemkę i każdemu przypisuje jeden problem, to trzej ostatni, którzy są w ogóle najczęściej przez nas niewymieniani, ja po raz pierwszy spotkałem, gdy szukałem materiału do tego wykładu, to kolejni trzej to przesiewawczość, tchórzostwo i sekciarstwo. Przesiewawczość, tchórzostwo i sekciarstwo. Przesiewawczość, takiego słowa nie mamy w angielskim, ono jest, więc tak zrobiłem dosłowne tłumaczenie. Przesiewawczość to tak chęć, tendencja, skłonność do tego, żeby mówić nauki niekoniecznie prawdziwe, byle nauki, które zdawadzą poklask dla mnie, ja będę wielki, tak jak pamiętamy, że powstaną z was mężowie przewrotni, tak? Przewrotni, nie wiem, z was samych poznają mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć do sobą uczniów. To jest przesiewawczość. Bo przesiewacz ma, on nie chce tylko wysłać naukę i potem zapomnieć o tym. Przesiewacz ma to za zadanie, na celu, żeby coś mówić, coś, co będzie sprzyjało budowaniu jego pozycji. I I potem on dla tych, których uda mu się zwieść, przesiać, będzie miał swoich zwolenników. I to jest częścią natury ludzkiej, która musi być usunięta. A potem tchórzostwo. O, tchórzostwo. Ile ludzi z powodu tchórzostwa nie podejmuje rzeczy, których powinno robić? Jest to jeden z wrogów, który musi być wytępiony. I sekciarstwo, czyli twierdzenie, uważanie, że moja grupa religijna, mój kościół, moja sekta to ta jedyna prawdziwa. Co ona robi, jest dobre. Jak zabija, też jest dobre. Jak kłamie, też jest dobre, bo to moja sekta robi. Czyli sekciarz nie patrzy na zasady prawdy i sprawiedliwości. Z takimi sekciarzami w życiu codziennym jest wiele ludzi, nawet w sytuacjach swoich codziennych, prawda? Jego firma najlepsza, jego rodzina najlepsza. Ktoś z rodziny robi źle, ale on będzie to chwalił, bo to jest członek jego rodziny. To jest takie przeniesienie takiego sekciarstwa na grunt rodziny, prawda? Jak ktoś z rodziny postępuje niewłaściwie, to jest tak samo niewłaściwe, jak postępuje to ktoś z nie mojej rodziny. Zasady są zasadami. Więc to są ci ta cała siódemka wrogów. Grzech, błąd, samolubstwo i światowość, to zawsze o tym słyszeliśmy, ale szczególnie podkreślam te trzy kolejne, które bardzo są wymienia. Przesiewawczość, tchórzostwo i sekciarstwo. Kto tego nie zniszczy, nie znajdzie się w Kanaanie. Jak wiemy, tu się chwilę zatrzymam jeszcze, jak wiemy, mamy siedem głównych zalet albo siedem głównych łask, prawda? Wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość bezbraterska i miłość bezinteresowna. Wypadkowa tych siedmiu głównych łask, wypadkowa, to wiemy co to wypadkowa, wspólne takie jakby połączenie, wspólne działanie tych siedmiu łask tworzy naszą wolę. My chcemy w naszym życiu tego, co każe nam nasza wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska, miłość bezinteresowna. Jak te elementy są niedorozwinięte, częściowo są ułomne, częściowo, to nasza wola jest częściowo, taka wypadkowa jest, no bo jak elementy składowe, na to się złożą niedoskonałe elementy składowe. No na jakąś całość też, tak niedoskonałą, tak grzeszną, jak elementy składowe poszczególne, które biorą w tym udział. I to stanowi naszą wolę. Obecność w naszym sercu i umyśle tych siedmiu upadłych elementów, tak, od grzechu do tego sekciarstwa, tak jak mówiliśmy, odpowiednio, proporcjonalnie wypacza naszą wolę. W takim stopniu, w jakim te elementy są obecne. Wykrzywiają i czyni nas niedoskonałymi. I Bóg mówi bardzo wyraźnie. Albo usuniecie te skłonności z was, całą siódemkę, albo ja was usunę z królestwa razem z tymi waszymi skłonnościami. Nasz Pan to powiedział to inaczej. Ma ręka prawa twoja cię tak doprowadza do upadku, utnij ją, bo lepiej ją uciąć, stracić, niż zachować rękę i nie pójść do królestwa. A jak ci oko prawe twoje gorszy, to lepiej wyłup sobie prawe oko, niż miałby się zachować i znaleźć się w królestwie. A tu masz całą siódemkę wrogów i jak ich zachowasz, któregokolwiek z nich, chociaż jednego z nich zachowasz, to wypadniesz. Oczywiście ja ci daję szansę usunąć tych wrogów. Ja ci będę pomagał usuwać tych wrogów. W wieku Ewangelii pomagam klasom wybieranym w obecnym czasie. W wieku tysiąclecia pomogę całej reszcie. To nie znaczy, że wszyscy będą skłonni to zrobić. 11-12. Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Weźcie sobie więc 12 mężów z plemion izraelskich, po jednym na każde plemię. 12 mężów. Tych 12 mężów nie jest wyjaśnionych w literaturze prawdy. Kto oni są? Ale mamy innych 12 mężów i ci jak popatrzyłem, poszukałem 12 imion, na przykład 12 szpiegów, którzy byli wysyłani, to przedstawiają członków malutkiego statka, którzy się rekrutowali z wszystkich 12 głównych denominacji chrześcijaństwa. Zobaczmy, jaka mądrość w tym typie jest. Weź sobie, weźmy tych 12 szpiegów, czyli malutkie statko, po jednym z każdego pokolenia. Jeżeli każde pokolenie przedstawia jakąś jedną główną denominację chrześcijaństwa i Bóg mówi, weź sobie malutkie statko tych szpiegów 12, koniecznie 12, ale jest każdy nie z jednego pokolenia dwóch, a jedno pokolenie pomiń, tylko z każdego pokolenia po jednym. Co to Bóg chce przez to pokazać? Kolejna rzecz, zobaczmy, jak to pięknie jest ukryty symbol, że lud Boży jest gdzie? Wszędzie. Nie ma jednej grupy religijnej, która dostarcza ludowi Bożemu gotowej klasy ludu Bożego. O, jaki malutki statko, to z tego kościoła, bo to jest prawdziwy kościół. Jak dzisiaj mało by, to od świadków Jehowy, bo oni są prawdziwi. To już sama innych się nie... Po 12 po jednym z każdego. Wysyłanie sygnału, że ten lud Boży jest w każdej denominacji chrześcijaństwa. I kiedy było malutkie statko, to zaczęło dwa malutkie statko, bo mamy 12 szpiegów. Ten werset nie jest wyjaśniony, co to u Jozuego znaczy, więc musimy sobie znowu radzić sami. I sobie próbowałem radzić sam, prawda? Dlatego tu podkreślam, prawda? Żebyśmy odróżniali to, co ja mówię, bo ja to znalazłem u brata Russella czy brata Johnsona, a to, co muszę transportować skąd inąć i to jest to tylko sugestia. Tutaj oni są wymienieni, ci 12 mężów, obok kapłanów. Jak wejdziemy do 4 rozdziału za chwilę, to zobaczymy, że oni robią coś także w stosunku do kapłanów, jak gdyby współpracują z kapłanami. Więc skoro kapłani pokazują malutkie statko działające przez klasy godnych, to oni muszą kogoś innego pokazywać. I wydaje mi się, że bardzo sensownie byłoby, gdyby oni przedstawiali poświęconych obozowników Epifanii, Netynejczyków, którzy mają być pomocnikami lewitów, tak jak lewici byli pomocnikami dla kapłanów. Posłuchajmy straniejszej prawdy z roku 1983, jak o tej klasie brat Joly pisał. Ci poświęcający się po roku 1954, a przed restytucją, których nazywamy także poświęconymi obozownikami Epifanii, gdyż ich stanowisko przed Bogiem jest pokazane w obozie Epifanii, w odróżnieniu od dziedzińca Epifanii z antytypicznymi lewitami, są najwyższą klasą wśród quasi wybranych, piątą rangą przedtysiącletniego nasienia Abrahama, którzy będą szczególnymi pomocnikami starożytnych i młodocianych godnych i którzy będą szczególnie używani ponad pozostałą część klasy restytucyjnej do błogosławienia rodzin, narodów i rodzajów ziemi zgodnie z przymierzem. Czy może być lepszy antytyp dla tych 12 mężów? To raczej nie jest już malutkie statko, oni są pokazani w kapłanach, działających przez klasy godnych. A tu wyraźnie są pokazani wybitna rola Netynejczyków, poświęconych obozowników Epifanii, używanych ponad klasę restytucyjną i szczególnie pomagająca godnym. Więc jeżeli ci kapłani, malutkie statko pokazani w godnych są, no to kto będzie między nimi? No ty, za chwilę zobaczymy, co ci 12 miało robić, prawda? Oni właśnie mieli być takim łucznikiem, więc tak mi się wydaje, ale tylko tak mi się wydaje. W związku z tym, że na pewno nie doczekamy się wyjaśnienia werset po wersecie od członków gwiezdnych tych rzeczy, musimy sobie radzić sami. Tak my się doszliśmy do takiego momentu, że tak uważam, że jest. Od 13 aż do 17 do końca rozdziału teraz. Gdy zaś stopy kapłanów niosący skrzynię Pana, władcy całej ziemi staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem i gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów, wtedy wody zatrzymały się, płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, o moje imię, położonego w bok od Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciwko Jerycha. Kapłani niosący skrzynię przymierza Pana stanęli pewnie na suchym gruncie, pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. Gdy nogi kapłanów dotknęły wód Jordanu, Jordan, śmierć Adamowa. Zaczęły się one cofać, te wody Jordanu, i cofały się tak długo, dopóki kapłani z Arką nie dotarli do środka rzeki, gdzie się zatrzymali i stali z Arką, aż cały Izrael przyszedł na drugą stronę. Co to oznacza? Że gdy na boskim zegarze wybije odpowiednia godzina, około 2000 łokci po rozpoczęciu zbawienia, gdy na boskim zegarze wybije odpowiednia godzina, malutkie statko kapłani zacznie usuwać śmierć Adamową albo osuszać, używając terminu wody, prawda, osuszanie wód dla rodziny ludzkiej, po czym malutkie statko z prawdą na czasie stanie w środku tego Jordanu, czyli w środku tej śmierci, co zapewne sugeruje panowanie nad nią. Ja stoję w środku, idźcie bezpiecznie, nic się wam nie stanie, woda nas nie zaleje, ja to stoję, ja to pilnuję, jestem gwarantem, dobra, jestem w środku. Jakbym miała zalać, to ja pierwszy zginę, bo ja najgłębiej byłem po prostu zatopiony, więc stanie w środku oznacza pełną kontrolę nad Adamową śmiercią. Przypominają mi się słowa Pawła, który napisał o śmierci, gdzież jest zwycięstwo Twoje? Aż wszyscy więźniowie śmierci opuszczą groby i wejdą pod warunki nowego przymierza w wieku tysiąclecia. Zobaczmy do słów naszego Pana, Ewangelii Jana, 5 rozdział. Jan, 5 rozdział, 25 najpierw werset. 5:25. Jana 5:25. Zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i co usłyszą, żyć będą. Czy widzimy, że w wersecie 25 mamy powiedziane tak. Powiadam wam, że zbliża się godzina, czyli dopiero idzie, przyszłość, owszem, już nadeszła. To w końcu zbliża się, czy nadeszła? Dwie różne godziny. Jedna się zbliża, druga jest nadeszła. Jaka się godzina zbliża? Ta z wieku tysiąclecia. Zbawienie wieku tysiąclecia. A nadeszła? Zbawienie wieku Ewangelii, które nasz Pan zaczynał. te 2000 lat, około 2000 łokci wcześniej. Kiedy umarli, wiadomo, ci, którzy nie posiadają prawa do życia, usłyszą głos Jego, a ci, co usłyszą, żyć będzie. A potem, 28:9, nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, i tylko nasz Pan mówi już o nadchodzącej, przyszłej godzinie tutaj, czyli skupia się tylko na wieku tysiąclecia, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, na powstanie życia, a inni, którzy źle czynili, na powstanie sądu. To nie będę rozwijał tego powstania sądu i tak dalej, to wiemy, to dobrze, źle czyniący, poświęceni, niepoświęceni, to nie ma znaczenia, tylko chodzi o to, że wyjście ze śmierci Adamowej. Nie będzie to jednak koniec zbawienia wieku tysiąclecia, a dopiero początek. Bo Jordan pokazuje śmierć Adamową, ale śmierć Adamową jako stan. Wiemy, że Biblia używa śmierci Adamowej w dwóch znaczeniach. Śmierci w ogóle, prawda? Może być śmierć Adamowa w znaczeniu stanu, czyli w grobie i śmierć Adamowa jako proces umierania. My w tej chwili wszyscy jesteśmy śmierci Adamowej, bo umieramy. Jak coś nas skrzyknie w kościach, zaboli głowa, to dowód, że jesteśmy w stanie procesu śmierci Adamowej. Umieramy, aż w końcu kończymy w grobie. I tak z procesu wchodzimy do stanu. Słowa naszego Pana, niech umarli grzebią umarłych swoich, właśnie dotyczyły tych umarłych, którzy wcale jeszcze nie byli w grobach, którzy żyli, oni chodzili, ruszali się, ale będąc pod wyrokiem, nie mając prawa do życia, słabnąc z każdego dnia, umierając śmiercią umrzesz, tak jak w wyroku było powiedziane, czyli powolne obumieranie, aż w końcu do stanu. Więc Jordan pokazuje śmierć Adamową jako stan. Osuszenie, przeprowadzenie ludzkości przez Jordan to wyprowadzenie ich ze stanu grobu śmierci. Ale wciąż pozostanie jeszcze śmierć jako proces, czyli walka z upadłymi skłonnościami umysłu, woli, serca, ludzkości, które są pokazane w tych 7 narodach, o których przed chwilą mówiliśmy. Jozue w 4 rozdziale krótko o tym powie, a potem następne bitwy w następnych rozdziałach to pokazują tego szczegóły. Cofnięcie się wód Jordanu, teraz tutaj na razie o tym nie piszę, ale potem będzie, jak już będzie wykorzalizacja tej zapowiedzi, to one się cofną, bo wiadomo, że one przeszli, przechodzili, a jak wszyscy przeszli, kapłani wyszli też na drugą stronę, wody się Jordanu cofnęły. Co to oznacza? Cofnięcie się wód Jordanu? Zamknięcie, jak gdyby, prawda, rodzaju ludzkiego w warunkach tysiąclecia pod nowym przymierzem. Gdzie będą mieli teraz dwa wyjścia? Jak ludzie zostaną wyprowadzeni z grobu, przejdą przez ten Jordan, śmierć Adamowa jako stan, będą mieli, Jordan się cofnie, będą mieli tylko dwa wyjścia. Pierwsze wyjście, co? No, podbić ziemię po drugiej stronie Jordanu, czyli zniszczyć wszystkich wrogów, tę całą 7, żeby żyć wiecznie, albo cofnąć się do wód Jordanu i utopić się. Ale Jordan w tym przypadku już nie oznacza śmierć Adamowej, tylko śmierć wtórą. On się już cofnie, bo śmierć Adamowej więcej nie będzie. Gdy śmierć Adamowa zostanie zniszczona, chociażby w znaczeniu stanu, gdy ludzie wszyscy z śmierci Adamowej wyjdą jako stanu, już nikt nie umrze znowu śmiercią Adamową. Umrze za swoje własne grzechy śmiercią wtórą, ale tym się tym nie zajmuje. Tym pokazuje to bezpieczne przejście tych, którzy z powodzenia tego dokonają. I mamy rozdział 3. Nie jest źle. Rozpoczynamy rozdział 4. Ostatni, ale mamy tutaj 24 wersety, ale to jest dużo powtórek, tylko parę szczegółów potrzeba dorzucić tu i ówdzie. A więc werset, rozdział 4, 3 pierwsze wersety na dobry początek. Gdy wtedy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego: weźcie sobie z ludu 12 mężów, po jednym z każdego plemienia, pokolenia. To ta 12, która prawdopodobnie, podkreślam prawdopodobnie, oznacza poświęconych obozowników Epifanii, Netnejczyków, pomocników ponad wszelki rodzaj ludzki, jakich łączników między godnymi a ludzkością. I nakażcie im, co nakazał im? Wydobądźcie ze środka Jordanu, stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni. Przynieście je ze sobą i złóżcie na miejscu, gdzie dziś będziecie nocować. Znowu mamy 12. Tam było 12 mężów, teraz 12 kamieni. Ta 12 wiąże się oczywiście z maluszkim statkiem, ale literatura prawdy nam też podaje, że 12 oznacza w Biblii coś jeszcze. Oznacza 12 głównych zalet albo łask charakteru. I to jest pokazane w różnych kamieniach na pierśniku u kapłana i w wielu różnych innych miejscach. To jest także pokazane w objawieniu 22.2. Może zobaczymy. Objawienie 22.2. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 owoców, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrowienia narodów. To jest obraz tysiącletni, gdzie mamy drzewo żywota naszego Pana z Kościołem, który rodzi dla ludzkości 12 owoców, 12 głównych zalet charakteru, które obejmują całą resztę zalet charakteru, jakie są pokazane w tych 12, bo tą 12 można rozbić. Zatem tych 12 głównych kamieni z Jordanu, wyciągnięte z miejsca, gdzie stały nogi kapłanów i złożone w miejscu noclegowni, noclegi Izraela, znowu powiem, wydaje się, bo znowu nie są to kamienie nigdzie wyjaśnione, ale 12 występuje, jak w tych dwóch znaczeniach, albo jest to malutkie statko, albo są to 12 głównych zalet, czy też łask charakteru. Tak, wydaje się przedstawiać 12 głównych łask, jakie w wyniku działań, zobaczmy, że kamienie miały być wzięte z miejsca, gdzie stali kapłani. W wyniku działania, postępowania, służby malutkiego statka w klasach godnych, te 12 głównych łask zostaną rozwinięte w rodzaju ludzkim, dając im odpoczynek od wrogów. Macie je położyć w tym miejscu, gdzie będziecie nocować. Nocowanie to odpoczynek. Czyli jeżeli wy sobie przyswoicie te 12 głównych łask, które wam będą podawane jako prawda na czasie wieku tysiąclecia i w charakterze rozwiniecie je, to dostąpicie odpoczynku, noclegu, spania. Skończy się wasze bojowanie, wasza walka. To tylko tak krótko jest pokazany ten efekt. Oni wam dają te nauki i wy musicie teraz jak gdyby je sobie wchłonąć. Tam sobie w miejscu noclegownie zużycie, ale to nie koniec z tymi kamieniami. Te kamienie jeszcze za chwilę się znowu pojawią po raz drugi, bo to dopiero danie nauk, no ale co, jaki użytek z tego zrobicie? Tak, i te kamienie rozwinięte, te 12 głównych łask dadzą życie wieczne po wsze czasy całej ludzkości. 4-5. Jozue przywołał więc 12 mężów, który wyznaczył spośród synów izraelskich po jednym z każdego pokolenia i rzekł do nich, przejdźcie przed skrzynią przymierza Pana Boga waszego na środek Jordanu i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich. Czyli mamy ponownie rola poświęconych obozowników Epifanii jako pomocników między malutkim statkiem działającym w klasach godnych, pokazanych wspólnych kapłanach, a rodzajem ludzkim. Zobaczcie, weźcie te kamienie i przynieście każdy na swoich barkach. Jak to pięknie pokazuje ich usługę, jak będą brali różnego rodzaju nauki zmierzające do rozwoju charakteru w 12 głównych zaletach i będą na barkach wynosili z Jordanu na zachodnią stronę, żeby tutaj złożyć w miejscu noclegu, żeby spokojnie się spało im, żeby nie musieli być niepokoić się, co z nimi będzie, że może zginą w nocy, bo ich ktoś zaatakuje. 6-7. Aby to było znakiem pośród was, gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą, co znaczą dla was te kamienie. Odpowiecie im, że wody Jordanu zostały rozdzielone przed skrzynią przymierza Pana. Gdy przechodziła przez Jordan, zostały rozdzielone wody Jordanu i te kamienie są dla synów izraelskich pamiątką na wieki. Te kamienie, tak, czyli 12 głównych zalet charakteru, będą wieczną pamiątką pomyślnego przejścia ludzkości przez Jordan. Przez stan i proces śmierci Adamowej do wiecznego życia, które nie będzie miało końca. Mówię teraz stan i już proces dodaję, ponieważ stan jest pokazany w przejściu Jordanu, a proces w przyswojeniu, rozwinięciu sobie tych 12 głównych zalet pokazanych w kamieniach. Chociaż tak na początku tego rozdziału proces ten dopiero się zaczyna, ale za chwilę będzie ciąg dalszy pokazany. Przechodzimy do wersetów 8-9, tam zobaczymy, co dalej z tymi kamieniami. Może nie z tymi kamieniami, tylko z innymi, chociaż nie wiadomo, bo zobaczmy, co pisze dalej. I uczynili synowie Izraelscy tak, jak nakazał Jozue. Wydobyli 12 kamieni ze środka Jordanu, jak powiedział Pan do Jozuego, według liczby plemion izraelskich i przynieśli je z sobą na miejsce, gdzie mieli nocować i tam je złożyli. I teraz zauważmy werset kolejny. Postawił też Jozue 12 kamieni pośrodku Jordanu, w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów, niosących skrzynię przymierza. Są one tam do dnia dzisiejszego. Wydobycie 12 kamieni z Jordanu, mamy tutaj, one poszły na ląd, a w Jordanie zostały umieszczone kolejne 12 kamieni, wzięte z lądu. I to dokładnie w tym miejscu, gdzie stały nogi kapłanów, czyli tam, skąd zabrane były tamte. Pojawia się naturalne pytanie, czy to były dokładnie te same kamienie, czy inne kamienie. No nie wiemy. Ale mamy taki tutaj pewien cykl, prawda? Idźcie na środek Jordanu, tam gdzie stali kapłani spod ich nóg, w tym miejscu, gdzie stały nogi, weźcie te kamienie, przynieście i złóżcie tam, gdzie będziecie spać. A potem 12 kamieni zanieście. Nie jest powiedziane, czy dokładnie tych samych, czy też inne kamienie. Nie ma to najważniejsze znaczenia. Miało to się stać według liczby plemion izraelskich. Każde z 12 pokoleń duchowego Izraela wieku Ewangelii, czy też ziemskiego Izraela wieku tysiąclecia, całej ludzkości, musi rozwinąć w sobie wszystkie 12 głównych łask, które reprezentują całą resztę charakteru, bo kto ma tą 12, to na pewno ma całą resztę, bo ta 12 składa się często z różnych elementów składowych, bo tam nawet w tych 12 są łaski trzeciorzędne, na które się składają i wiele różne inne. A poza tym, jak powiedział Brad Johnson, każde pokolenie rozwinie jedną z 12 zalet bardziej niż wszystkie pozostałe. I właśnie na tej podstawie ludzkość będzie podzielona na poszczególne pokolenia. W jakimś pokoleniu ziemskiego Izraela będzie dominowała szczególnie jedna zaleta, chociaż będą obecne wszystkie pozostałe. Inne pokolenie będzie dominowało pod względem innej zalety i wszyscy tam temu podobni będą należeli do tego pokolenia. Bezos napisze, że tak samo będzie w fazie duchowej, w ludzkim statku, też podzielonym na 12 pokoleń, gdzie mają piękne charaktery, ale każde pokolenie będzie się szczyciło jedną z tych łask rozwiniętych ponad średnią, ponad przeciętną. No tak pisze Brad Johnson. Czyli zabranie z Jordanu jednych kamieni na ląd mamy tutaj i umieszczenie w nich innych z lądu. I to dokładnie w tym miejscu, skąd zabrano te pierwsze. Na co to by wskazywało? Takie zabranie na ląd, to po co tę operację robić? To wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Jak kamienie były w środku Jordanu, tak znowu wróciły. Tu zabraliście, daliście na ląd, potem zanieśliście, czy te same, czy te inne, nie wiemy, ale nie ma znaczenia. Kamienie znowu są tam, gdzie były w Jordanie. No ale to choć w typie jest bardzo ładny typ, bo to pokazuje co? Pokazuje na pewny zamknięty cykl, kompletność tego procesu. Tak? Rodzaj ludzki otrzymuje pomoc z działania morskiego statka do rozwinięcia 12 głównych łask i potem na dowód tego, że to nie zostało zmarnowane, że te kamienie zostały przyjęte i jak gdyby nie zmarnowane, tylko że wróciły, zostały wykorzystane kompletność cykl, zamknięcie tego procesu. Pokazanie, że ludzkość rozwinęła te 12 głównych łask. Nie zmarnowaliśmy tego, tak? Oddajemy te kamienie, które żeśmy zabrali. Czyli zrobiliśmy dobry użytek z tego, co dostaliśmy. Nie zmarnowało się nic. Nie poszło to na marne. Myślę właśnie, że to jest pokazane. I pokazani są tylko ci, którzy te łaski, te zalety sobie rozwinęli. Która śmierć oczywiście jest pokazana, jak mówiłem, w cofnięciu się wód Jordanu, gdy kapłani z niego już wyszli, ale obraz na ten temat nic nie mówi, żeby jakikolwiek Żyd tam się znalazł, no bo obraz skupia się tylko na zwycięzcach, na tych, którzy rozwinęli odpowiedni charakter. Myślę, że jest to dobry moment, żeby powiedzieć o tych 12 głównych zaletach, o których tak mówię, 12, bo od ich posiadania zależy życie wieczne każdego z nas. Nie będę się znowu rozwodził. Znowu lista 12 głównych zalet albo łask charakteru nie jest nigdzie podana w literaturze prawdy, ale są tylko przebłyski. Brad Johnson pisze, a to jest trzecia z tych 12, a to jest tam ósma, porozrzucane. Więc ja tego tak pozbierałem, ale może kiedyś oddzielny wykład na ten temat zrobię, ale na pewno możemy być pewni, że 12 głównych zalet albo łask, za chwilę powrócę, dlaczego raz mówię zaleta, raz łaska, 12 głównych zalet albo łask to na pewno, na 100%, cała siódemka z drugiego Piotra 1:5-7, chyba nie mamy wątpliwości. Czyli tak, wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska, miłość bezinteresowna. To musi być, bo to są wymienione jako najważniejsze. No, nie ma przeproś. Ta siódemka musi być w tej dwunastce. Powstaje, jakich jest pięć pozostałych takich ważnych, które Bóg tutaj zawarł. Apostoł Paweł, już myślałem, że tam też od Pawła. Wszystko Pawłowi szwisuje, zapomniałem, że Piotr był też pisał listy w Nowym Testamencie. Więc Paweł w Galatów 5:22-23 wymienia jeszcze pewne owoce Ducha Świętego, wymienia ich więcej niż pięć, więc jak się pominie te, które powtarzają się, bo są także 2 Piotra 1:5-7, to ta piątka może wyglądać następująco. Radość, pokój, nieskrapliwość, dobroć, cichość. Jeśli chodzi o radość, to Brad Johnson w jednym miejscu radość wyraźnie nazywa jedną z tych 12 głównych łask albo zalet. Czyli 12 głównych zalet albo łask. To cała siódemka tych wyższych pierwszorzędnych. Wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska, miłość bezinteresowna. I najprawdopodobniej radość, pokój, nieskwapliwość, dobroć, cichość. Galatów 5:22-23 nie będę czytał, bo to by mnie odprowadziło od tematu. Gdy one wypływają ze sprawiedliwości, stają się 12 głównymi zaletami. Gdy wypływają z miłości, stają się łaskami. Bardzo są taką terminologię wprowadził, zalety lub łaski charakteru, w zależności od tego, z czego na przykład moja radość wynika. Czy moja radość wynika ze sprawiedliwości, to masz zaletę. Wynika z miłości bezinteresownej, to masz łaskę, coś wyższego. Zaleta to sprawiedliwość. Łaska wiąże się z miłością bezinteresowną. Jeszcze raz przypomnę, że wyższość łask polega na tym, tak jak różnica w poziomach klas. Klasy na boskim poziomie muszą mieć miłość bezinteresowną, gotowość oddania życia dla sprawy Pana. Klasy na poziomie sprawiedliwości nie mają obowiązku oddania życia dla sprawy Pana. Mają postępować sprawiedliwie. I mają prawo oczekiwać sprawiedliwości wobec siebie. Maluśkie statko nie musi oczekiwać sprawiedliwości wobec siebie. Maluśkie statko zniesie wszelką niesprawiedliwość, jaką ktoś może mu dać. Ci na niższym poziomie mogą mu nie móc znieść. Zależnie od stopnia natężenia tej niesprawiedliwości mogą się okazać niedoskonali w swoich reakcjach. Może im zabraknąć charakteru. Ale wracamy do naszego tematu. W wieku tysiąclecia oczywiście będą to jedynie zalety. Wszystko to, co wypływa ze sprawiedliwości. Może to zobaczmy, jak to fajnie jest napisane u Jeremiasza w 31 rozdziale. Jeremiasz 31 i wersety 31-34, gdzie jest mowa o wieku tysiąclecia i wypracowywaniu tych 12 głównych zalet. Oto idą dni, mówi Pan, że na zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, i teraz zauważmy. Złożę mój zakon w ich wnętrzu, 12 głównych łask, kamienie z Jordanu, z miejsc, gdzie stali kapłani. I wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Przekażę im te 12 głównych zalet, które obejmują całą resztę. Wersety 10 i 11. Kapłani zaś niosący skrzynię stali pośrodku Jordanu, aż wykonano wszystko, co Pan kazał Jozuemu powiedzieć ludowi, tak jak Mojżesz nakazał Jozuemu, lud zaś śpiesznie się przeprawiał. A kiedy lud zakończył przeprawę, przeszła ta skrzynia Pana i kapłani przed lud. Nie przed całym ludem, jak tam pisze, tylko przed lud. Znowu przeszli przed lud, bo znowu mają prowadzić. To jest ta tak walka z mieszkańcami tej sfery Kanaanu, sfery prawdy i jej ducha. Czyli po przejściu Izraelitów przez Jordan, skrzynia i kapłani wychodzą z wody i ponownie stają na czele. W kamieniach mieliśmy podany skrócony opis rozwijania charakteru nauki tu i potem wracają. A teraz przechodzimy do szczegółów, jak ta walka ma wyglądać, bo ona ma tak naprawdę jest pokazana w szczegółach w walce z mieszkańcami Kanaanu, z tym z tą samą siódemką narodów, którą trzeba wytępić. Jak do tego doszło? Przez pokonanie i zabicie wrogów zamieszkujących Kanaan. I w tym przez cały czas ludzkości będzie towarzyszyła maluczkie statko z Arką Przymierza. Pamiętamy, Arka to prawda na czasie i jej zarządzenia. I następny werset podaje już szczegóły tejże walki, bo to pojawiają się 2,5 pokolenia do pomocy. Zobaczmy wersety 12 i 13. Synowie Rubena zaś i Gada i połowa Manasesa przeprawili się uzbrojeni przed synami izraelskimi, jak im Mojżesz powiedział. Około 40 tysięcy zbrojnych wojowników przeprawiło się przed Panem do walki na stepach Jerycha. 40 tysięcy z tych 2,5 pokoleń. Ktoś powie, czy to dużo, czy mało? Trzeba porównać z liczbą ludzi w tychże pokoleniach. Zobaczmy do tyłu. 4 Mojżeszowa, 26 rozdział, żeby zobaczyć, ile tam było ludzi. 4 Mojżeszowa, 26, 7 werset. To są rodziny Rubenitów, a było ich objętych spisem 43 730. Werset 18. To są rodziny Gada objętych spisem 40 500. I werset 34. To są rodziny Manasesa, a było ich objętych spisem 52 700. Jeżeli teraz dodamy to wszystko, Manasesa dzielę na pół, bo to jest cały Manases, trzeba go podzielić na pół, prawda? Bo połowa i tak była na zachodniej stronie, a tylko druga połowa miała tam zostać, więc załóżmy, że to było równo na pół, chyba tak było, to mamy 43 730 Rubenitów, 40 500 Gadytów i 52 700, połowa liczby Manasesa, daje nam 110 550. 110 550. Z tej liczby 40 tysięcy przeszło walczyć po stronie zachodniej. Zauważmy wszakże, że 110 550 obejmuje wszystkich, to znaczy kobiety, dzieci, starców, no i mężczyzn w wieku zdolnym do walki. Czyli dużo czy mało przeszło? Znacznie dużo, bym powiedział. Można powiedzieć, że w typie chyba przeszedł każdy, kto potrafił bronią władać i utrzymać broń. No bo jak odliczymy kobiety, starców i dzieci, no to bym nawet powiedział, że za dużo ich przeszło. Przecież 40 ze 110 tysięcy, to znaczy jakby dla każdego mężczyznę i jego kobietę też mamy 80 tysięcy, prawda? I tylko jedno nawet nie ma już miejsca na po jednym dziecku i po jednym staruszku. Więc ogromna liczba. To pokazuje, jaką ogromną siłą i zaangażowaniem te klasy duchowe włączają się w wieku tysiąclecia do walki za ludzkość, żeby im pomóc. 14 do 18. W tym dniu wywyższył Pan Jozuego na oczach całego Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez całe jego życie. Nasz Pan w wieku tysiąclecia uzyska taką samą cześć, bo bali się to cześć, prawda, jak w wieku Ewangelii, gdy działo. I rzekł Pan do Jozuego, rozkaż kapłanom niosącym skrzynię świadectwa, aby wyszli z Jordanu. Wtedy Jozue rozkazał kapłanom, wyjdźcie z Jordanu. A kiedy kapłani niosący skrzynię przymierza wyszli z Jordanu i stopy ich stanęły na suchym lądzie, wróciły wody Jordanu na swoje miejsce i jak przedtem wszędzie wystąpiły z brzegów. Po bezpiecznym opuszczeniu stanu śmierci Adamowej przez wszystkich ludzi wody Jordanu wracają na swoje miejsce. Ale tym razem, jak mówiliśmy, już są wodami wtórnej śmierci. Gdyż po ustaniu śmierci Adamowej, choćby jako stanu, nikt nie może umrzeć śmiercią Adamową. Zobaczmy do objawienia 20 rozdziału. Tam mamy pod koniec ten opis. Objawienie 20, 13 do 15. I wydało morze umarłych, którzy się z nim znajdowali. Morze to stan zmutowanej ludzkości, która pod koniec ucisku w takim stanie będzie i w takim stanie wejdzie do królestwa. I też trzeba będzie tych ludzi wyprowadzić z tego stanu. Również śmierć i piekło wydały umarłych. Śmierć i piekło wydały umarłych. Śmierć, proces śmierci Adamowej. Piekło, stan śmierci Adamowej. Też wydali umarłych, czyli ci umarli wyszli. Kto przejdzie Jordan, opuści stan śmierci Adamowej. Z chwilą wyprowadzenia wszystkich ze stanu śmierci Adamowej nie ma nikogo w stanie śmierci Adamowej. I teraz każdy już umiera ze swoje grzechy, a nie śmierci Adamową. Tak wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli sądzeni każdy według uczynków ich. Każdy według tego, jak podbija zachodnią stronę Jordanu. A śmierć i piekło, śmierć, czyli śmierć Adamowa jako proces i piekło, śmierć Adamowa jako stan, zostały wrzucone do jeziora ognistego, to jest która śmierć. Jordan od tego momentu już oznacza wtórną śmierć. Opis walk prowadzonych następnie przez Izrael, ten duchowy wiek Ewangelii, ten ziemski wieku tysiąclecia, wypełnia kolejne rozdziały Jozuego. Nie będziemy tego czytali, bo to jest ogrom różnych walk. Podsumowanie tego długiego procesu restytucji, czyli przywracania obrazu Boga w człowieku albo wypisywania go na jego sercu, znajdziemy w Jozue 21. Tam już takie jest tylko podsumowanie na koniec tej walki, tego sukcesu. Zobaczmy, to jest Jozue 21, 43-45. Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. A z naszego rozdziału 4 zostało nam 19-24, żeby rozdział ten zakończyć, co też uczynimy. Od 19. Lud wyszedł z Jordanu 10 dnia pierwszego miesiąca i rozłożył się obozem w Gilgal po wschodniej stronie Jerycha. A owe 12 kamieni, które zabrali z Jordanu, postawił Jozue w Gilgal. Więc prawdopodobnie były to inne kamienie, bo oni sobie je zostawili te. Więc tam wróciły do Jordanu jakieś inne 12 kamieni. Ale tu nie jest podkreślone, czy były te same, czy nie. Ale wynika logicznie, że skoro postawili sobie na przyszłość, na całą przyszłość, to tych nie oddali. I rzekł do synów izraelskich, gdy w przyszłości wasi potomkowie pytać się będą swoich ojców, co znaczą te kamienie, pouczcie waszych synów, mówiąc, suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan, gdyż Pan Bóg wasz wysuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan Bóg wasz uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy. Aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna i abyście się bali Pana Boga waszego po wszystkie dni. Po wszystkie dni kamienie zostają, po wszystkie dni są wspomnieniem tego, co Bóg dokonał i aby się bali, czyli szanowali i czcili. Prawda o rozwinięciu odpowiedniego charakteru, tak, jako podstawie osiągnięcia życia wiecznego przez ludzkość, dzięki okupowi naszego Pana Jozuem, dzięki kierownictwie i pomocy Jozuego oraz dwóch i pół pokoleń, których Jozue używał w tym celu, a którzy mieli swoje dziedzictwo po wschodniej stronie Jordanu, pozostanie na wieki w pamięci rodziny ludzkiej i będzie podstawą odpowiedniej czci i bojaźni dla Boga. No każdy, kto sobie spojrzy na swój charakter, na to, że kiedyś był upadły, że Jezus go odkupił, pomógł mu rozwinąć taki charakter, dzięki czemu teraz żyje wiecznie, to będzie cały czas miał wspomnienie tego, co zawdzięcza tego Bogu, aby się go bały po wszystkie dni wszystkie ludy ziemi, już nie tylko Izrael, wszystkie ludy ziemi, będzie to podstawą szacunku, miłości, sprawiedliwej miłości do Boga za jego plan i dzieła na rzecz rodziny ludzkiej. I tyle w tym temacie o dziedzictwie. 9,5 pokolenia chciałem Bartezu powiedzieć. No troszeczkę się przedłużyło, ale taka sensowna godzina się nam jeszcze zmieści. Niech Pan na te myśli pobłogosławi dla naszej korzyści. Jeszcze do tego tematu po tysiącleciu wrócę, bo jeszcze w Jozue jest jeden rozdział, który jest godny, ale to już nie będzie ciągnął, to już będzie koniec wieku tysiąclecia, kiedy klasy te trzy wracają z pomocy, żeby osiąść na stałe po wschodniej stronie Jordanu, a wracając robią pewną fajną, ciekawą rzecz na pożegnanie i odchodzą na fazy duchowe, a do tego powrócimy w kolejnej części tej trylogii, można powiedzieć, bo to będą w sumie trzy wykłady z tym związane. Dziękuję Bartezu za uwagę i życzę błogosławieństwa z tych myśli.